Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dzisiejsza audycja poświęcona 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Dziś przypomnimy dokument Granica, którego bohaterem jest Antoni Paluch, jedna z pierwszych ofiar wojny obronnej września 1939 roku. Najpierw opowiemy jednak o inicjatywach Instytutu Pamięci Narodowej, który przygotował cykl artykułów i wystaw przybliżających temat represji NKWD wobec Polaków i sytuacji politycznej Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny II RP, a także po zakończeniu działań zbrojnych w Europie. Jedna z tych inicjatyw to wystawa o represjach Armii Czerwonej wobec ludności polskiej w 1945 roku. Krzysztof Drażba z Biura Edukacji Narodowej podkreśla, że maj 1945 roku dla Polski nie był końcem zniewolenia, a jedynie zmianą okupanta.
Okupacja niemiecka została zastąpiona okupacją sowiecką, być może gorszą, bo oczywiście nie tak ludobójczą jak przez pierwsze lata wojny okupacja niemiecka, ale gorsza pod tym względem, że tak naprawdę niszczyła charaktery, niszczyła duszę Polaków i trwała blisko pół wieku.
Druga wojna światowa to nie tylko ofiary wśród żołnierzy, ale również ludności cywilnej, przypomina profesor Mirosław Golon z IPN.
To, co na tej wystawie tak podkreślono i upomniano się o ludność cywilną, ta troszkę ukrywana, bardzo ukrywana przez kilkadziesiąt lat, a dzisiaj ze względu na odstęp czasowy zapominana, ponura, taka brudna, brutalna strona II wojny.
Jak wyjaśnia autor wystawy Artur Chomicz, sowieccy żołnierze grabili, mordowali i palili wszystko na swojej drodze.
Grabież mienia, straty gospodarcze, jeśli chodzi o teren Pomorza, to jest minimum 1,6 mld złotych w ówczesnej walucie. Potem oczywiście mamy deportację. Sowieci wywieźli przynajmniej 15 tysięcy osób, najwięcej z terenów Kaszub. Po prostu Kaszub był traktowany jako Niemców.
Wystawy, archiwalne materiały i artykuły związane z pochodem Armii Czerwonej przez Polskę czy zakończeniem II wojny światowej można znaleźć na stronie internetowej ipn.gov.pl. A my już za chwilę przypomnimy dokument Granica. Jego bohaterem jest Antoni Paluch, jedna z pierwszych ofiar wojny obronnej września 1939 roku. Ten dokument przygotowałem we współpracy ze Stowarzyszeniem Spogranicza w Pszczewie, który dokumentuje wydarzenia związane z dzisiejszym lubusko-wielkopolskim pograniczem, miejscami, gdzie przed II wojną światową przebiegała granica między Polską a Niemcami.
Historie pisane na nowo.
No mówimy o tym, że to być może pierwsza ofiara wojny, bo to jest przed tym symbolicznym dla większości Polaków wydarzeniem, jakim była tak macernika Schleswig-Holstein. No tutaj to, co by przemawiało za tym, że to może być pierwsza albo jedna z pierwszych, to fakt, że placówka Silnej była najdalej wysuniętą placówką polską na zachód. Więc no to uprawdopodabnia te informacje, czy tą wiadomość, że to może być pierwsza albo jedna z pierwszych ofiar.
Polskie Radio Zachód prezentuje Granica.
Jesteśmy na miejscu, gdzie w latach 1919-1939 znajdował się posterunek graniczny. Jeden z punktów na granicy polsko-niemieckiej, oddalony od wsi Silna 2 kilometry. I ostatnim strażnikiem pełniącym swoje zadania w tym miejscu był starszy strażnik graniczny Antoni Paluch.
Ta granica w tym miejscu została właśnie wyznaczona przez traktat wersalski i ona cały czas była jakby traktowana jako tymczasowa, jako taki punkt zapalny.
Po obydwu stronach granicy podejmowano temat wzajemnych pretensji terytorialnych. Zarówno ze strony niemieckiej, to była propaganda rewizjonistyczna, wywodząca się od tego dogmatu o krzywdzie doznanej przez Niemcy po I wojnie światowej, w traktacie wersalskim, o ciosie w plecy i tak dalej, i tak dalej. Ostateczną delimitacją tej granicy w terenie zajmowała się tak zwana Aliańska Komisja Graniczna, która wiosną i latem 20 roku wędrowała wzdłuż granicy i dokonywała tego ostatecznego rozdziału tam z możliwością przeniesienia granicy w jedną lub w drugą stronę o kilka kilometrów na wschód lub na zachód. No i prowadziła konsultacje z miejscową ludnością. Oczywiście generalnie to było tak, że Polacy domagali się przyłączenia do Polski, Niemcy przyłączenia do Niemiec. Ale tutaj chciałbym podkreślić, że te podziały jednak były wówczas bardzo skomplikowane między tą opcją polską a opcją niemiecką. One biegły nie tylko przez powiaty, gminy, miejscowości, ale nawet biegły przez rodziny. Często nawet w tych samych rodzinach, prawda? Jedni opowiadali się za Polską, drudzy opowiadali się za Niemcami. No i tak naprawdę zadanie tej komisji było bardzo trudne, bo gdyby uwzględnić te wszystkie sprzeczne żądania po obydwu stronach, no to można by sobie wyobrazić, że ta granica, której przebieg i tak już był dosyć skomplikowany, no musiałaby przypominać jakieś norweskie fiordy, prawda, pełne jakichś załamań, zygzaków i trudnych do wytyczenia w terenie odcinków.
Niemcy na tym terenie w 19 roku, podczas gdy w okolicach Zbąszynia czy Czciela, Miedzichowa toczyły się walki, najdalej tutaj zaawansowane walki, oni organizowali tutaj w Gręszcz takie oddziały pospolitego ruszenia w celu przeciwstawiania się Polakom. Organizowali protesty, demonstracje, plebiscyty. I w ten sposób ta granica została podzielona niesłusznie dla Niemców, ale też niesłusznie dla Polaków, bo między innymi skupiska Polaków w Przewie, Wierzbnie czy Dąbrówce Wielkopolskiej w Kramsku zostały po stronie niemieckiej. No chociażby w Międzychodzie, gdzie w samym Międzychodzie zamieszkiwała w tym czasie większość Niemców, w przypadku Polsce. To budziło animozję.
Działacze polscy z Pszczewa, tacy jak bracia Paździorkowie czy Ludwik Witchen, wybitni działacze polscy z ziemi pszczewskiej, również należeli do tych, którzy domagali się przyłączenia do Polski, również należeli do tych, którzy pisali petycje do konferencji pokojowej w Paryżu, a później próbowali negocjować z tą komisją graniczną. No w niektórych przypadkach to się okazało skuteczne, w niektórych nieskuteczne. W przypadku Pszczewa, jak wiemy, nieskuteczne, bo Pszczew pozostał po stronie niemieckiej jako miejscowość Becze, prawda? Oczywiście nadal z silną ludnością polską.
Wieś silna przez całe lata swojego funkcjonowania, wieki funkcjonowania, była związana z Pszczewem. W Pszczewie był kościół parafialny, w Pszczewie była szkoła i tak dalej, więc to była wioska związana też oczywiście z dobrami biskupów poznańskich, ale w wyniku wyznaczenia granicy wersalskiej, gdy przyjechała komisja delimitacyjna i już w terenie wyznaczała przebieg granicy, sytuacja ułożyła się tak, że Silna znalazła się po stronie polskiej, Pszczew po stronie niemieckiej, no i to odcięło administracyjnie, państwowo, narodowo i tak dalej Pszczew od Silnej. No i ten długi związek został zatrzymany.
Bo my byliśmy autochtonami. No właściwie to ja już może nie, ale no tak dalsze takie pochodzenie, ale byliśmy tutaj na tej polskiej stronie jednak, nie? Tutaj w tej wsi byli tu sami gospodarze, zajmowali się gospodarstwem po prostu, tutaj Silnej. No i żyli z tego i budowali kościół i plebanie. No i tak byli tutaj zjednoczeni, a po środku była ta granica. To, no i tak jak mama opowiadała, że tutaj po tej naszej polskiej stronie jakby się tu lepiej powodziło tym ludziom.
Problemem na pewno było to, że kilku rolników z Pszczewa miało teraz ziemię po stronie polskiej, a rolnicy z Silnej mieli ziemię po stronie niemieckiej i to się wiązało z przekraczaniem granicy, z uzyskiwaniem pozwolenia na to przekraczanie, z opłatami drobnymi dosyć, więc pewnie to było duże utrudnienie. Wiemy, że tereny przygraniczne to są tereny o wysokiej przestępczości i takie informacje też mamy. Jeden z Niemców z Silnej wspomina o tym, że w wyniku różnych akcji szmuglerskich, przestępczości, to można powiedzieć, że na jeden kilometr granicy przypadała jedna ofiara, bo co jakiś czas znaleziona to kogoś, bo lód się załamał, a to jakiegoś zabitego, rzuconego gdzieś tam w mokradłach i tak dalej. Więc to jak każdy teren przygraniczny był taki dosyć ryzykowny, mówię, z wysoką przestępczością.
Przechodzili przez tą granicę, jak to mówili, zieloną, przez lasy tutaj, tak? Tam ci Polacy tutaj i No i tutaj zakupy robili nawet i dzielili się ludzie tam, nawet i z Berlina przyjeżdżali. Takie przemyty szły, ale tak lasami, tak nieoficjalnie, no bo tam był ten punkt graniczny, ta straż graniczna, nie?
Życie codzienne w Silnej. Możemy sobie to wyobrazić jako życie jednak niewolne od napięć. Bliskość granicy to był jeden z czynników, ale też i niosło to ze sobą, ciągnęło szereg konsekwencji. Rozdrobnienie własności. Rolnicy posiadali nieraz własności po obu stronach. Szereg zatargów. Wielu miejscowych nie poczuwało się do związku z państwem polskim, mimo podpisania opcji. Przeważyły interesy ekonomiczne, jak się było posiadaczem olbrzymich gospodarstw. Szereg z osób o wysokim stopniu uświadomienia przeniosło się na drugą stronę granicy. To samo dotyczyło Polaków z tamtej strony, z Szarcza, z Tołunia. Wielu z nich została tam na posterunku, część przeniosła się tutaj w granicy Rzeczpospolitej. Sądzę, że do tego należy dorzucić typowe zjawiska przygraniczne, czyli nasilony przemyt, który, jak wiemy, tutaj był podstawą funkcjonowania wręcz społeczeństwa przy granicy. W dużej mierze wiele osób żyło w oparciu o przemyt, może nie z samego przemytu, ale z obsługi przemytu.
Po stronie niemieckiej to był słynny Grenzschutz, formacja pierwotnie powołana do walki z polskimi powstaniami, wielkopolskimi i śląskimi. Po stronie polskiej to była Straż Graniczna. Początkowo ona istniała w formie Straży Celnej, później została przekształcona w Straż Graniczną, ale zadania tych formacji były podobne. No, podobnie jak dzisiaj, ochrona granicy, pilnowanie przejść granicznych, kontrola ruchu granicznego. Ale także były po obydwu stronach zadania wywiadowcze, obydwu tych służb granicznych.
Paluch tam trafia, jest strażnikiem granicznym, to znaczy na początku do 28 roku ta służba nazywała się Straż Celna, po reorganizacji Straż Graniczna. Z dawnych fotografii wiemy, że po prawej stronie znajdował się murowany, solidny dosyć budynek, w którym urzędowali strażnicy niemieccy, natomiast po lewej stronie, to już była konstrukcja drewniana, był budynek Straży Celnej Polskiej. To było miejsce, to było biuro właśnie naszego Antoniego Palucha.
Mimo niezbyt zaawansowanego wieku miał bardzo bogatą drogę życiową. Przedtem był powstańcem wielkopolskim, to znaczy w zasadzie w szeregach Straży Ludowej służył. Jeszcze przedtem odbył długą drogę wojenną. Służył w Armii Pruskiej podczas I wojny światowej. Odsłużył całe 4 lata. W zasadzie już w 13 roku podlegał poborowi. Początkowo w piechocie, później u grenadierów. Dzięki zachowanym archiwaliom, dzięki księgom pułkowym możemy zapoznać się z przebiegiem nawet jego służby. Między innymi walczył pod Lille dwukrotnie, czyli na północy, we Flandrii, jeszcze szereg innych miejscowości jest wymienionych w tej księdze pułkowej.
Po zakończeniu działań wojennych jakby zostawił wojsko i został skierowany na kurs Straży Granicznej. I ten kurs odbywał wiosną 1921 roku. To było szkolenie w ośrodku Straży Celnej w Wieleniu nad Notecią. W maju 1921 roku został zaprzysiężony i od tego momentu zaczyna się jego związek z granicą polsko-niemiecką, z posterunkiem w Silnej, w Świechocinach, które podlegały komendanturze w Międzychodzie.
Do incydentów na granicy dochodziło właściwie przez całe dwudziestolecie międzywojenne, bo w związku z tą niemiecką propagandą rewizjonistyczną, tymi teoriami o krwawiącej granicy, o krzywdzie wersalskiej i tak dalej, na granicy zdarzały się bardzo często różnego rodzaju incydenty, prowokacje, organizowane na przykład przez nacjonalistyczne organizacje niemieckie, które dokonywały na przykład uszkodzeń infrastruktury granicznej. Były bardzo popularne tutaj na pograniczu takie rajdy młodzieżowych organizacji niemieckich. Na przykład była taka organizacja Jungdeutscher Orden, czyli dosłownie tłumacząc zakon młodo-niemiecki, prawda? To taka organizacja nacjonalistyczna, która organizowała takie rajdy, można powiedzieć, turystyczno-polityczne, w czasie których dokonywano prób nielegalnych przejść, naruszeń granicy, niszczenia kamieni granicznych, niszczenia szlabanów granicznych. Także tego rodzaju incydenty zdarzały się w latach 20. i 30. Natomiast oczywiście im bliżej wybuchu II wojny światowej, no tym więcej było już organizowanych przez służby hitlerowskie takich prowokacji, które no, na całej granicy polsko-niemieckiej i również na terenie samego państwa polskiego miały na celu wykazać, że Polska jest agresorem, że Polska prześladuje mniejszość niemiecką, że Polska narusza granice. No i im bliżej wybuchu wojny, im bliżej września, tym więcej tego rodzaju incydentów było.
Otóż prowokacjami się wywołuje wojny od dawien dawna, nawet w sztuce wojennej też harcownicy prowokowali stronę przeciwną. W XX wieku prowokacje misternie się organizuje, nieraz latami, nieraz się zbroi bojówki, przebiera się je w cudze mundury, napada na radiostacje. I tutaj to również miało dokumentować jak gdyby niezadowolenie ludności zamieszkałej w pasie granicznym z oczywiście, jak to wówczas mówiono, z hańbiącej granicy wersalskiej, którą należy zrewidować. To wszystko w dwugłosie z żądaniami terytorialnymi co do korytarza tworzyło nastrój grozy tej zbliżającej się wojny.
Były to zjawiska obserwowane przez polski wywiad, zarówno ten wywiad wojskowy, jak i wywiad Straży Granicznej, jak i także przez administrację polską na pograniczu, przez starostów, wójtów, burmistrzów, którzy informowali władze zwierzchnie o tym, że właśnie jest coraz więcej tego rodzaju incydentów, że mniejszość niemiecka zachowuje się coraz bardziej podejrzanie, coraz bardziej nielojalnie. Na przykład wiele spotkałem takich raportów mówiących o tym, że już w ostatnich tygodniach przed wybuchem wojny, że młodzi Niemcy nielegalnie przekraczają granicę, prawdopodobnie żeby uchylić się od wcielenia do Wojska Polskiego. Bo jeżeli byli obywatelami Polski jako mniejszość niemiecka, no to oczywiście obowiązywała ich służba w Wojsku Polskim. Chcieli tego unikać i wobec tego zwiększyła się liczba takich nielegalnych ucieczek, można powiedzieć, przez granicę młodych Niemców, żeby tego uniknąć.
Na pewno Straż Graniczna po polskiej stronie, posterunek, komisariat w Silnej musiał być bardziej czujny na różnego rodzaju incydenty niż na innych odcinkach granicy. Jak wiemy, w 1933 doszedł Adolf Hitler do władzy. W legalny, co należy podkreślić, sposób został wybrany przez naród niemiecki. To było również na kanwie tego wszystkiego, między innymi niezadowolenia sytuacji gospodarczej Niemiec, ale w każdym bądź razie partia NSDAP z Adolfem Hitlerem na czele doszła do władzy. Tu również, jak wynika z archiwów i ze spisów wyborczych, na całym pograniczu partia NSDAP również uzyskała większość. Cała polityka Hitlera była skierowana na ekspansję. Jednym z głównych kierunków była Polska. Z tego powodu zaczął między innymi przygotowywać się do wojny.
I tutaj wspomina się o tym, że młodzież niemiecka z Silnej jest dosyć mocno podburzana przez proboszcza protestanckiego z Międzychodu, bo oni, no Niemcy w większości byli wyznania protestanckiego, kościół w Silnej powstał, ale katolicki, nie udawali się do kościoła w Silnej, tylko podlegali pod parafię w Międzychodzie. I tamten ksiądz w Międzychodzie organizuje taką grupę młodzieży, którą odpowiednim kątem przeszkala, oczywiście chodzi tutaj o agresję w stosunku do ludności polskiej. Na to na przykład polska policja odpowiada przeszukaniami w mieszkaniach. Tam znaleziono broń, ulotki antypolskie. No mówię, to są lata 30., więc to się wszystko oczywiście zwiąże z funkcjonowaniem państwa niemieckiego, dojściem Adolfa Hitlera do władzy i tymi nastrojami antypolskimi, prowojennymi coraz bardziej pod koniec lat 30.
Najgorszym problemem z chwilą zaostrzenia się stosunków polsko-niemieckich stały się naruszenia granicy organizowane już z motywów politycznych, inspirowane przez tamtejsze koła polityczne, przez hitlerowców, nazistów, goszczących w Pszczewie między innymi u tamtejszego dziedzica, który organizował im pobyty i przypuszczalnie, jak to mówią kolokwialnie, maczał również pazury w sytuacjach, które tutaj dzięki zachowanym w muzeum fotografiom możemy sobie uzmysłowić znaczenie tych aktów agresji, bo tak należy to chyba rozumieć. Na zdjęciach widać poprzewracane słupy graniczne, poprzeżynane zapory, postrącane godło państwowe. No, są to już zdjęcia z pobytu komisji. Tutaj są dowódcy Antoniego Palucha, Marian Wasilewski, który zginął w Katyniu, starosta Zenkteler. Tutaj Palucha już nie ma. Zresztą nie są to naruszenia na tych fotografiach blisko Silnej. Być może gdybyśmy mieli takie fotografie ściśle zlokalizowane, trafilibyśmy nawet i na samego Antoniego Palucha. Takie incydenty się mnożyły, a w 1939 roku dołączyły do tego bardzo liczne przekroczenia ucieczki. Ucieczki miejscowych Niemców, którzy uchodząc z cennymi dla Niemców informacjami szpiegowskimi, wracali później we wrześniu już w mundurach. Już w mundurach i to w różnych mundurach, nie tylko w wehrmachtowskich.
1 września nad ranem od strony Pszczewa nastąpił atak na to przejście graniczne żołnierzy niemieckich. Wtedy pełnił wartę Antoni Paluch wraz z drugim strażnikiem, bo zgodnie z regulaminem wartę nocną pełniło właśnie dwóch funkcjonariuszy. I z przekazów wiemy, że Antoni Paluch pozostał na miejscu, natomiast do swojego współtowarzysza wykrzyknął, że ma pobiec w stronę Silnej i ostrzec miejscową ludność przed atakiem niemieckim.
To nie był główny kierunek uderzenia, lecz Niemcy tutaj zgromadzili również siły wojskowe. No, miejscowa policja była tam zaangażowana. Głównym kierunkiem jakby na tym terenie były okolice Wierzbna, Wierzbno-Osterki. Oddział niemiecki złożony z żołnierzy pułku ze Skwierzyny i z Mindrzecza. To były jednostki niezłożone z doborowych z żołnierzy, tylko zapasowe jednostki. Wchodząc do Polski, oni praktycznie robili rozpoznanie. Nie? Jeżeli był ze strony polskiej opór, te czołowe jednostki się wycofywały i wchodziły kolejne siły, które były przygotowane na walkę. I między innymi do takich walk doszło w Dormowie, gdzie Straż Graniczna w wymianie ognia zastrzeliła Niemca. Mogła to być pierwsza nawet ofiara II wojny światowej. Ten Niemiec został przewieziony na stronę niemiecką i najprawdopodobniej również jest pochowany na tych terenach. Z relacji, którą zebrałem od byłej mieszkanki Dormowa, wynika, że to były po prostu jakby pierwsze strzały po wkroczeniu Niemców. Nie? A wydarzenia, które się odbyły w Silnej, opór tam punktu granicznego, przede wszystkim udział Antoniego Palucha, odbyły się jakby godzinowo czy minutowo po tym.
No bo to był ten ranek, ten 39 rok, no i czy gdzieś tam jeszcze coś było, to tak nie wiemy, ale tutaj było to zajście pierwsze, około godziny 5 rano, to wiem, tak, to pamiętam, że jak szło to wojsko niemieckie, to ten Paluch szczelił i zastrzelił niemieckiego żołnierza i oni wtedy w odwecie zastrzelili tego Palucha. No zginął tragicznie, no ale no był na straży, no. No był na straży, no zrobił to, co do niego należało.
On się wykazał przede wszystkim bardzo dużą odwagą, bohaterstwem w trakcie, gdy inne punkty graniczne, po prostu Polacy wycofywali się, widząc regularne oddziały wojskowe, to były służby graniczne, trudno tutaj wymagać od nich walki i zaangażowania. No Antoni Paluch podjął tą walkę, nie? Która się dla niego, jak wiemy, skończyła tragicznie. Nie? Także był no, na pewno jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej.
No, czy pierwsza w ogóle całej wojny, no to bardzo trudno powiedzieć. Tego nie umiałbym stwierdzić. Na pewno pierwsza na tym odcinku walk, prawda? Ponieważ większość tych posterunków granicznych, no jednak w obliczu przewagi niemieckiej została wycofana, ewakuowana. No a ten właśnie żołnierz Straży Granicznej pozostał na posterunku i zginął dnia 1 września. No nie wiem, czy to ma akurat aż tak wielkie znaczenie, czy on był pierwszy, czy drugi. Najważniejsze jest to, że no tak mówiąc trochę górnolotnie, no spełnił ten swój żołnierski obowiązek do końca, do tragicznego dla siebie końca.
Antoni Paluch nie był postacią nieznaną w naszym lokalnym środowisku. W zasadzie mamy ten przywilej dzielić tradycję spuścizny bohatera Antoniego Palucha z sąsiadami z Pszczewa. Silna jest miejscowością, która przechodziła z granic powiatu międzyrodzkiego do międzyrzeckiego, przynależąc w okresie dwudziestolecia międzywojennego właśnie do powiatu międzyrzeckiego. Aktualnie wróciła do międzyrzeckiego, do którego wcześniej, przed 20 rokiem należała. A zatem pamięć ta po Antonim Paluchu, pamięć Antoniego Palucha była stosunkowo żywa. Była żywa głównie dzięki takim działaczom jak pan Tadeusz Liberkowski, świętej pamięci, szefują tutejszemu Związkowi Inwalidów Wojennych, który publikował od lat listy strat, międzychodzkie listy strat pod takim osobliwym tytułem Międzychodzka Księga Śmierci. I już w pierwszym tomie w 1997 roku ukazał się taki skrócony biogram Antoniego Palucha, który w wielkim zarysie, nie był też wolny od usterek ten biogram, prezentował nam tę postać. Dzięki już temu biogramowi właśnie można było się dowiedzieć o tym szczególnym bohaterstwie, czyli o śmierci w obronie granic Rzeczpospolitej w chwili wkroczenia agresora niemieckiego 1 września 1939 roku. Także pan Tadeusz Liberkowski zadbał o to, żeby równocześnie z wydaniem książkowym Międzywojennej Księgi Śmierci Postać Antoniego Palucha została utrwalona na pomniku międzychodzkim, który grupuje nazwiska wszystkich, którzy wówczas w 1997 roku byli znani i potwierdzeni jako ofiary zarówno polegli na polu chwały, jak i ofiary represji niemieckich i później stalinowskich. I Antoni Paluch właśnie widnieje tam w szeregach innych nazwisk międzychodzian z całego powiatu międzychodzkiego, bo taki jest zakres i wymiar tego pomnika. Zatem i książki, i artykuły prasowe, gdzie tutaj Ziemia Lubuska z panem Darkiem Broszkiem na czele wielkie zasługi już od lat też położyła. Żyli potomkowie Antoniego Palucha, którzy też ich obecność wśród społeczności lokalnej, bądź też w sąsiedztwie, ponieważ to oni w Trzcielu mieszkali i nawet zresztą przenieśli swojego jako członka rodziny do grobu rodzinnego Antoniego Palucha, który pierwotnie spoczywał w Silnej, tam gdzie poległ. Przeniesiono go jednak na życzenie rodziny do Trzciela. Niemniej ta pamięć była żywa, natomiast życiorys funkcjonował w takim wymiarze bardzo uogólnionym.
Cała postać Palucha właśnie jakby wypłynęła w związku z tą inicjatywą Nadleśnictwa Bolewice wyznaczenia tam parkingu, postawienia informacji o tym, że tutaj przebiegała granica, postawienia tego szlabanu granicznego, bo tak się jakoś tak dziwnie to układało. Mnie oprócz samej historii to też interesuje pamięć historyczna i ta świadomość, że przez długie lata w Pszczewie się nie pamiętało ani w Silnej, że byliśmy podzieleni granicą. To jest pewnie polityka władz komunistycznych, której zależało na tym, żeby pokazać, że to były zawsze piastowskie ziemie, zawsze z państwem polskim związane, no a to trochę w historii Pszczewa wprowadzało zamieszanie, ten związek z państwem niemieckim, z niemieckością, rola ludności niemieckiej, piąta kolumna i tak dalej. Więc my o tej granicy przez długie dziesięciolecia w ogóle nie wiedzieliśmy, ale nie pamiętaliśmy, nie mówiło się o tym. I dopiero ta inicjatywa, to jest rok 2013, postawienie tego parkingu, jakby przywróciła pamięć o Paluchu. No dziś się mówi bohater, dziś się mówi ten, który jako jeden przeciwstawił się temu atakowi Niemiec. Dodaje się tą opowieść o bombowcach. Mówi się, że być może oprócz Wehrmachtu też mogła być to policja niemiecka z Pszczewa. W każdym razie on się stał naszym bohaterem i symbolem tych wydarzeń, wokół których chcemy zbudować opowieść, tę prawdziwą. I o stosunkach polsko-niemieckich, i o tej granicy, która, czy nam się to podoba, czy nie, to była, podzieliła nas.
Obrona granic Rzeczpospolitej jest gdzieś już odchodzi w zapomnienie, jak kiedyś święty obowiązek każdego Polaka, bardzo wielu Polaków służyło w formacjach granicznych, nie tylko w Straży Granicznej, ale także w bliźniaczym Kopie, w Korpusie Ochrony Pogranicza na Kresach Wschodnich, która ta formacja się różniła tylko tym, że była bardziej mobilna i jeszcze silniej zmilitaryzowana. Dlaczego się teraz akurat należy odwoływać do takiej retoryki? Zawsze się należy do niej odwoływać. Ofiarność w imię tych najwyższych wartości zawsze zasługuje na to, żeby była promowana jako wzorzec, prawda?
Była to audycja Kamila Chybkiego Granica. Wystąpili Karolina Korenda-Gojć ze Stowarzyszenia Spogranicza w Pszczewie.
Mamy księgę meldunkową, z której dowiadujemy się, że mieszkał w budynku numer 33 w Silnej, 33 przez 1. Jest tam zanotowane, że był sublokatorem, czyli prawdopodobnie miał tylko jeden pokój. To jest budynek, w którym funkcjonowała później szkoła. Jego córki, bo miał trzy córki, nie urodziły się w Silnej, więc tak przypuszczamy, że on nie mieszkał tam z rodziną, tylko tak jakby był w delegacji przez długie lata, a rodzina była związana z Trzcielem w tym okresie.
Krystyna Wyrwicz, mieszkanka Silnej.
I oni obydwoje tu byli pochowani na tym cmentarzu. I ten polski żołnierz i ten niemiecki, ale że ten niemiecki żołnierz był nie wiadomo, kto to był. A Paluch miał rodzinę, miał siostrę tutaj przyjeżdżali, ja ten grób dobrze znałam, bo jeszcze moje dzieci, jako dzieci chodziły do szkoły, to chodzili na ten grób, no bo to wiadomo, tak było, nie? Także, a później tego Palucha wykopali, zabrała rodzina po iluś tam latach.
Artur Paczesny z Muzeum Regionalnego w Międzychodzie.
Paluch nie pochodził z zamożnej rodziny. Ojciec nie miał gospodarstwa, tylko był chałupnikiem. Posiadał chałupę we wsi. W tychże Gradowicach zgłasza dziecko urodzone z jego małżonki Weroniki Mikołajczykówny z domu. Katolicy oboje. Urodzony 4 czerwca 1891 roku. Otrzymuje imię Anton. Pomimo, iż w aktach stanu cywilnego pruskich notowano imiona czasami na żądania zgłaszających rodziców w nawiasie obok notowano formę polską. Jednak to nie każdy miał świadomość, że można się tego domagać. Natomiast u dołu dobitnie podpis Piotra Palucha, złożony odręcznie pod aktem urodzenia swojego syna, przekonuje o stopniu uświadomienia narodowego tej rodziny. Mimo prostego pochodzenia byli to po prostu Polacy z krwi i kości. On się nie podpisał Peter, tylko Piotr Paluch, pięknym wyrobionym pismem, jak na robotnika cegielni.
Andrzej Chmielewski, regionalista z Międzyrzecza.
Przewie Dąbrusy Wielkopolskiej na tych terenach pogranicznych, gdzie część patriotów polskich za to, że cały czas określała się jako Polacy, między innymi odmawiali też czy służby wojskowej, trafiali po prostu do obozów koncentracyjnych. Nie? Także to na pewno, jeżeli chodzi o te stosunki, ale już po rozpoczęciu wojny one na pewno były napięte, a tutaj poza Polakami mieszkała tu społeczność żydowska i tutaj jakby też nie było jakiejś animozji, nie? To byli po prostu sąsiedzi.
Profesor Tomasz Nodzyński, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Cały ten region pogranicza, który pozostał po stronie niemieckiej, miał znaczenie szczególne. To były okolice Pszczewa, a więc powiat międzyrzecki, ale to również powiat babimojski, czyli Babimojszczyzna, Babimost, Nowe i Stare Kramsko. Idąc dalej na południe Wschowa, te wszystkie miejscowości, szczególnie tam, gdzie były duże skupiska ludności polskiej, a więc na Babimojszczyźnie, no to przede wszystkim właśnie Stare i Nowe Kramsko, w jakiejś mierze także Babimost, na ziemi międzyrzeckiej z kolei właśnie Pszczew czy Dąbrówka Wielkopolska, no one miały znaczenie strategiczne w tym sensie, że te skupiska ludności polskiej były naturalnym środowiskiem działalności narodowej Polaków. One albo kontynuowały, albo stworzyły od nowa instytucje polskiego życia narodowego. Na przykład Bank Ludowy w Pszczewie, prawda, który powstał jeszcze w okresie zaboru w latach 70. XIX wieku. On w okresie międzywojennym kontynuował swoją działalność, właśnie dając możliwości kredytowania działalności gospodarczej Polaków. Działały towarzystwa polskie, towarzystwa robotników polskich. Oczywiście szkoły polskie od 1928 roku, kiedy władze pruskie zgodziły się na zakładanie polskich społecznych szkół, takie szkoły działały na Babimojszczyźnie przede wszystkim. No w Pszczewie akurat władze się nie zgodziły na założenie takiej szkoły, ale sieć takich szkół tutaj na pograniczu działała i była tą taką bazą wychowania dzieci polskich, no w duchu polskim i nauczania w języku polskim.
Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód, wrzesień 2019. Historie pisane na nowo.
Na koniec naszego dzisiejszego spotkania kolejny odcinek audiobooka Na przedpolu Jałty. Ogarnięta II wojną światową Europa to między innymi walka wojsk i wywiadów. Polską placówką dyplomatyczną w Stambule kieruje Jerzy Kurcjusz. Audiobook powstał na podstawie jego książki Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji. Te wspomnienia mamy dla Państwa w interpretacji Roberta Gonery.
Następnego dnia przy powitaniu Kowal wsunął Annie do ręki kulkę z miętego papieru, na którym napisał skrótem ostrzeżenie. Jesteśmy oboje w rękach gestapo, nie mam żadnego radia, od pani zimnej krwi zależy nasze życie i powrót do Stambułu. Po czym rozpoczął banalną rozmowę o pogodzie czy cenach w Jugosławii. Po kwadransie Anna poszła do łazienki, gdzie kartkę przeczytała, podarła i wrzuciła do klozetu. Po powrocie była zupełnie opanowana. Przez cały czas pobytu w Belgradzie, czyli około miesiąca, nie zdradziła się przed balą ani jednym słowem czy gestem. Kowal miał okazję być z Anną sam na sam, wyłącznie kilka razy i to na parę minut, gdy bala wychodził do przedpokoju lub łazienki. Wykorzystywał tę chwilę, oddając jej pomysł ratunku przez wezwanie go do Stambułu na konferencję, jak to wcześniej ustalił z Zaleskim. 30 marca o godzinie 9 rano Anna wyjechała z Belgradu do Sofii, gdzie miała spędzić noc w hotelu, aby następnego dnia wyjechać do Turcji. Z urywków rozmowy gestapowców Kowal z przerażeniem wywnioskował, że w hotelu w Sofii miała zostać aresztowana przez tamtejszą policję, a następnie wydana Niemcom. Opatrzność jednak pokrzyżowała te plany. Gdy wieczorny pociąg z Belgradu wjechał na dworzec kolejowy w Sofii, stał tam już opóźniony pociąg bezpośredni do Stambułu. Anna wskoczyła więc do niego i załatwiwszy sprawę miejscówki, przejechała granicę o dobę wcześniej, niż to było przez gestapo zaplanowane. Od chwili przyjazdu Anny do Stambułu wszystkie atuty w walce z belgradzkim gestapo znalazły się w naszych rękach. Stroną, która błądziła po omacku, byli tym razem Niemcy. Dalsza rozgrywka wymagała jednak ostrożnych i delikatnych posunięć. Nastąpiła wymiana fałszywych depesz między Stambułem a Belgradem, kryjących pod nieprawdziwą treścią cel zasadniczy – wyzwolenie Kowala. Dotarła do mnie informacja z centrali, znaczona w specjalny sposób. Dwie kropki w podpisie były umownym znakiem, że rodzina Kowala jest ukryta i zabezpieczona. Plan wszedł w fazę realizacji. Otrzymałem z Belgradu jednocześnie dwa telegramy. Miały w dacie wpisaną kreskę, co oznaczało, że Kowala znowu aresztowano. Z treści depesz nie dało się wywnioskować przyczyn. Obawiałem się, że może wyszło na jaw jego sekretne porozumienie z Anną. Gdy potem całkiem zamilkł na dwa tygodnie, zacząłem snuć domysły, czy uciekł. A może już nie żyje? Albo ktoś gdzieś się wygadał i Niemcy połapali się, że toczymy z nimi grę. Jechałem właśnie na konferencję w Kairze, na której omawiana była sprawa wydobycia Kowala. Pomoc Anglików miała być w tej sprawie decydująca. Po długim namyśle doszliśmy do wniosku, że oto nadszedł czas na wysłanie depeszy wzywającej w sposób wyraźny Kowala na konferencję do Stambułu. Celowo zrobiłem wzmiankę o tym, aby przyjechał razem z Balą. Określiłem go nawet mianem serbskiego speca. Jak się spodziewałem, swój przyjazd zapowiedzieli obaj. Upłynął pełen napięcia nerwowego tydzień, ale czuliśmy zadowolenie z postępów. Misterna pułapka została zastawiona. Wreszcie 21 sierpnia Kowal przyjechał. Wysiadł na peronie pod eskortą trzech gestapowców, Balą, Wel, Szemelem, Golem i niejakim Krycem. Zgodnie z instrukcją opracowaną wcześniej, odstawiłem ich do Syrii, aby tam w uzgodnionym współdziałaniu załatwili ich Anglicy. Gdy po odwiezieniu Kowala na tak zwaną Melinę u zaprzyjaźnionych Turków w Hajder Pasza na brzegu Bosforu wracałem do europejskiej części Stambułu, był już późny wieczór. Bosfor wydawał się zupełnie czarny. Na minaretach meczetów Sultan Ahmed błyszczały setki lampek. W głębi majaczyły minarety Bajzyta. Przypominały mi się mądre, choć pełne cynizmu słowa czytanej niedawno powieści: jeśli się panu powiedzie, nikt panu nie podziękuje, a jeśli znajdzie się pan w kłopotach, nikt panu nie udzieli pomocy. Kowal po przyjeździe do Anglii jesienią tegoż roku został przez Anglików internowany do tzw. Patriotic School w Londynie, w której mieścił się rodzaj obozu kwarantanny dla przybyłych cudzoziemców. Po pewnym czasie został zwolniony i podjął pracę na stanowisku referenta prasy niemieckiej. Pomimo zrehabilitowania go przez Anglików, polski pierwszy oddział sztabu rozpuszczał złośliwe pogłoski, że przyjechał tu ze specjalną misją, aby dalej donosić na swoich. Anna przez prawie pół roku oczekiwała na Bliskim Wschodzie wezwania do Londynu. tym czasie pomagała naszej placówce w załatwianiu różnych spraw technicznych w Jerozolimie, Bejrucie i Kairze. Pomimo licznych depesz oraz przedstawień z mojej strony, nie mogłem w ministerstwie uzyskać przydziału jej do żadnej konkretnej pracy. Na zamówienie Ministerstwa Dokumentacji i Informacji w Londynie napisała broszurę w języku angielskim pod tytułem Through Women's Eyes, stanowiącą osobistą relację z sytuacji w okupowanej Polsce. Na okładce figurowało jej nazwisko z fałszywego paszportu dyplomatycznego, który jej sfabrykowaliśmy w Stambule. W czasie podróży statkiem dookoła Afryki, którą odbywała w drodze z Bliskiego Wschodu do Anglii, spotkała grupę oficerów francuskich, lotników, późniejszych uczestników powietrznej obrony Londynu przed atakami niemieckimi. Jeden z nich, o ile sobie przypominam, był to kapitan Vorsans, został przez Niemców zestrzelony i przebywał w obozie. Anna po wojnie wyszła za niego za mąż. Wszelki kontakt z nią utraciłem. Tymczasem dostawałem od centrali ciągle nowe obowiązki. Pierwsze moje oficjalne kontakty z Żydami w czasie II wojny światowej sprowadzały się do wysłuchiwania, spisywania i przekazywania rządowi relacji z rozmów przeprowadzanych z uchodźcami, którzy na krótko zatrzymywali się w Stambule w drodze do Palestyny. Jedna z pierwszych serii takich rozmów miała miejsce na początku marca 1941 roku, gdy przez Turcję przejeżdżała duża grupa Żydów z Wileńszczyzny. Mieli oni wyjątkowe szczęście. Udało im się bowiem uzyskać wizy japońskie i dzięki nim otrzymać od władz litewskich oraz sowieckich w Wilnie zgodę na wyjazd do Tokio. Drugą serię takich rozmów przeprowadziłem w grudniu tegoż roku. Podawali, że panuje tam nędza, głód i groźna epidemia tyfusu. Liczyło się około 600 zgonów dziennie. Za pieniądze, a szczególnie za złoto, można było dostać wszystko po zawrotnych cenach. Z Jaworza, Ustronia i Wisły na Śląsku wywożono Polaków rzekomo w głąb Niemiec. Pozwalano im zabierać tylko 30 kg bagażu. Na Śląsku zarządzono obowiązek definitywnego zadeklarowania, czy chce się pozostać Polakiem, czy też Volksdeutschem. Polacy byli natychmiast wysiedlani, Volksdeutsche wcielani do wojska. W Berlinie połowa ludności nie wierzyła już w zwycięstwo Niemiec. Bieżące wiadomości o sytuacji w gettach warszawskim, krakowskim i innych przekazywałem do Londynu regularnie.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.